Z panem Bernardem Margaritem rozmawialiśmy na temat żółtych kamizelek wędrujących po ulicach francuskich, a tymczasem przed naszymi oknami w budynku Pasty na 5 piętrze ulicą Marszałkowską wędrowali w żółtych i wędrują w żółtych kamizelkach rolnicy, którzy dzisiaj będą protestować. Z tego co pamiętam, przed Pałacem Prezydenckim zapowiedzieli, że przyjedzie do Warszawy 5 tysięcy osób i zablokują ulicę Warszawy. Zobaczymy, co będzie się działo, ale może to jest dobry moment na to, żeby w Poranku Wnet wznieść się trochę ponad ziemię i razem z panem Jackiem Bogdańskim polatać balonem, bo latanie balonem jest doświadczeniem przyjemnym, doświadczeniem ciszy i doświadczeniem tego, że z góry widać lepiej. Pan Jacek Bogdański jest zwycięzcą najbardziej prestiżowych zawodów balonowych. Puchar Gordon Bennetta przeleciał dystans. Ten puchar Gordon Bennetta polega na tym, kto dalej tym balonem przeleci i ten zwycięża, kto osiągnął największą odległość. 1145 kilometrów. Tyle przeleciał pan Jacek Bogdański, pan Mateusz Ręka z balonem w czasie ostatnich zawodów o puchar Gordona Bennetta i dlatego Polska będzie organizować ten puchar w najbliższym czasie, czyli w roku
2020.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
To poopowiadajmy trochę o tych lotach balonem, bo i zwyciężył pan puchar Gordon Bennetta i był wielokrotnie w kadrze balonowej Polski i podróżował pan balonem po całym świecie i nad Alpami pan przeleciał i w Tunezji pan latał i w Tajlandii i w Iranie. I co z góry pan widział?
No, to są takie przygody, które może doświadczyć pilot balonowy, kiedy już ma licencję. Natomiast moim największym sukcesem życiowym i sukcesem, o którym marzy każdy pilot balonowy, to jest zwycięstwo w Pucharze Gordona Bennetta. To najstarsze zawody lotnicze na świecie, rozgrywane od 1906 roku. Polska do tej pory, do naszego zwycięstwa, zwyciężyła w tych zawodach pięciokrotnie, my zwyciężyliśmy szósty raz. Przed wojną czterokrotnie i raz po wojnie znaki, nazwiska tych wielkich pilotów to chociażby Franciszek Hynek, ulica Hynka w Warszawie, praktycznie w każdym mieście. Przed wojną zwycięzcy Pucharu Gordona Bennetta byli traktowani jak kosmonauci. To jest wielki wyczyn, to może nieskromnie zabrzmi, ja zawsze o tym marzyłem i udało mi się tak poprowadzić swoją sportową karierę, że doprowadziłem do tego, że wygraliśmy z Mateuszem ten puchar. To bardzo trudne są zawody, leci się na olbrzymiej wysokości, na prawie 6000 metrów, w krańcowo niskich temperaturach, minus 20 stopni. Bardzo ważna jest masa zawodnika. Ja tutaj śmieję się, że ważę tyle, ile cała reprezentacja Francji. Ale w każdym razie doprowadziliśmy do tego, że po licznych udrękach udało się ten puchar wygrać.
To nie jest przyjemna podróż, lecieć w temperaturze minus 20 stopni. To jest otwarty kosz? Czy to jest,
to jest najpiękniejsze w baloniarstwie. Nie ma żadnej kabiny, nie ma żadnej osłony. Jestem tylko ja i przestrzeń. No i lecieliśmy 58 godzin, także żeśmy doświadczyli tej przestrzeni aż w nadmiarze. Ale smak zwycięstwa jest po prostu cudowny. Warto wygrać, warto cierpieć, żeby wygrać.
Jak wygląda start, jak wygląda organizacja takich zawodów?
To jest jedna z najbardziej przyjemnych rzeczy, jakiej doświadczyłem w życiu. Wszystkie balony napełnione są wodorem, bo latamy na wodorze, mamy mniej więcej pół tony piasku.
Czyli to jest tak, jak wyrzuca się piasek po prostu.
Tak jest. Jak wyrzucam piasek, balon staje się lżejszy. Idzie do góry, jak upuszczam gaz, balon staje się cięższy, idzie na dół. To tak teoretycznie, jakby życie było takie proste, to wszyscy by latali. Jest wiele jeszcze skomplikowanych innych reguł. Generalnie to cała fizyka gazów w tym balonie występuje. Natomiast start odbywa się w ten sposób, że wszystkie balony o określonej porze w odstępie 2 minut są wnoszone na taką specjalną platformę i z tej platformy następuje start. Najczęściej jest to w nocy, tłumy ludzi naokoło. Startowi każdego balonu towarzyszy hymn. Więc w momencie, kiedy ten balon, który normalnie leci w kompletnej ciszy, przy dźwiękach hymnu unosi się do góry, to już samo to jest naprawdę bardzo, bardzo takim miłym doświadczeniem. A jest bardzo mało czasu, wyrzucamy antenę transpondera, nawiązujemy kontakt z kontrolą lotu, odważamy balon, żeby szedł na tą wysokość, na którą chcemy i nagle się orientujemy, że jesteśmy sami. Jeszcze tam jakieś ostatnie nuty hymnu słychać, jestem na 2000 metrów, jest ciemno z jednej strony Alpy, z drugiej strony jakieś przedgórze alpejskie, no i zaczyna się walka. I ta walka trwała ponad 58 godzin, czyli 2,5 doby byliśmy w powietrzu.
Czy zanim ten balon uniesie się na wysokość 2000 metrów, pan wie, w którym kierunku ten balon poleci?
Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie nasza załoga Meteo. Składa się ona z 3 osób, które 24 godziny na dobę pełnią dyżur meteorologiczny i planują nasz lot. W pierwszym fazie lotu, w którym żeśmy założyli, że będziemy wisieć nad Szwajcarią, w zasadzie kontakt był co 15 minut przez telefon satelitarny z naszą obsługą Meteo. I dzięki tej obsłudze Meteo żeśmy ten wyścig wygrali. W momencie, kiedy wszyscy zawodnicy albo polecieli do Włoch, albo polecieli do Francji, my żeśmy zostali, poczekaliśmy na spływ wiatru w kierunku wschodnim i północno-wschodnim i dolecieliśmy pod Ostrudę, lądowaliśmy na historycznych polach bitwy pod Grunwaldem. Co ciekawe, w 1909 roku amerykańska załoga odbyła prawie taki sam lot i zwycięzcy też lądowali pod Ostrudą, bardzo w odległości kilkuset metrów od nas.
Czyli to nie jest
z Zurychu startowali, a my z Berna.
To nie jest tak, że wszystkie balony lecą w tym samym kierunku, tylko każdy kapitan decyduje o tym, na jaki wiatr czeka i w którym kierunku ten wiatr ma balon ponieść.
Dokładnie tak. I ta strategia nagradzana jest pucharem Gordona Bennetta. 3-krotne z rzędu zwycięstwo daje puchar na własność. Także jeszcze 2 razy muszę wygrać.
Ale
po kolei.
Wisieliśmy nad Szwajcarią. Co to znaczy?
Zmienialiśmy tak wysokość lotu, że oddaliliśmy się od miejsca startu no może 100 kilometrów. Trochę byliśmy we Francji, trochę w Szwajcarii, trochę we Francji, trochę w Szwajcarii. Kiedy całe to towarzystwo, które z nami walczyło, wybrało jedną z 2 strategii, była możliwa taka podstawowa strategia. Jedna, że lecimy do Francji w kierunku Pirenejów. Druga strategia to była taka, żeby przelecieć przez Alpy i lecieć do Włoch. Pójść bardzo wysoko, tam był kierunek wiatru. My żeśmy zdecydowali się czekać. Wybraliśmy taką strategię i ona się nam opłaciła. W momencie, kiedy zaczął wiać wiatr w kierunku wschodnim, wiedzieliśmy już, że wygramy, a utwierdził nas w tym, bo mniej więcej dobie lotu kontroler w Zurychu, który na tej częstotliwości, na której latają Beningi, rozmawiał z nami, tam poprosiliśmy go o jakąś przestrzeń, dał nam tą przestrzeń do lecenia, a potem powiedział, czy mogę z wami prywatnie porozmawiać, bardzo proszę. Mówi, no ja tutaj prowadzę ekipy Szwajcarii jako ATC, czyli taki jakby planujący, w którym planujący przestrzeń powietrzną, ale ja wam powiem, oni tego nie wygrają, wy to wygracie. A jeszcze do lądowania było 1,5 doby, ale wygraliśmy.
Z jaką szybkością, łapiąc wiatr w żagle, pędzi balon?
Ach, to różnie. Najszybciej udało mi się 102 na godzinę, ale to bardzo wysoko. Nie odczuwa się tego, bo balon się porusza w łożu wiatru, czyli porusza się z tą prędkością, w której, z tą masą powietrza, w której się znajduje.
Czyli nie ma wiatru i ten wiatr nie wieje w oczy, dlatego że mamy taką samą prędkość
jak
wiatr.
Tak, ale pada śnieg, deszcz.
Na wysokości tak. 6000 metrów. No dobrze, i tak sobie człowiek leci i myśli o czym?
No, w zasadzie adrenalina jest taka, że ani nie myśli o jedzeniu, bo jedliśmy z musu. To znaczy, mówiliśmy sobie, że musimy coś zjeść. Picie jest bardzo ważne. Trzeba bardzo dużo pić wody na tych dużych wysokościach. Cały czas myślimy o strategii lotu, o tym, co się zdarzy za chwilę. Liczymy, kiedy musimy zacząć schodzić, żeby wejść na określoną wysokość, gdzie będzie inny kierunek wiatru, ten pożądany przez nas. Mamy do ominięcia góry. Latamy w przestrzeni kontrolowanej. Na przykład mieliśmy do ominięcia poligon, na którym odbywały się ćwiczenia wojskowe. No i tego typu przygody są w tym locie.
A samoloty machają piloci przelatujących samolotów?
Naprawdę, małe samoloty startują, kiedy lecimy. To jest wielka impreza i kiedy lecimy i jakiś miejscowy aeroklub dowie się, że balon gazowy przelatuje w jego okolicach, samoloty startują, machają skrzydłami, jeżeli oczywiście są w stanie dolecieć na te wysokości, na których my się poruszamy.
Największa wysokość, na której pan latał, jest jaka?
6100 metrów.
Czyli prawie
nad poziomem morza.
Czyli w czasie tych zawodów?
W czasie tych zawodów 5700. Od 3500 jesteśmy na tlenie. To wszystko trzeba zabrać ze sobą. Picie, jedzenie, ubranie, tlen, wszystkie instrumenty.
Jesteśmy na tlenie, czyli mamy maski tlenowe na twarzy.
Mamy maski tlenowe na twarzy. W tym się śpi, jestem potem zawsze zaziębiony po tym wynalazku.
Ale śpi się w czasie takiej podróży balonowej, która trwa?
Mamy takie łóżko tam i sobie jeden śpi, drugi.
To duży kosz.
1,20 m na 1,50 m.
Czyli nie taki duży, skoro
nie
tam
taki
jest
duży, taką dziurę mamy, wystawiamy nogi na zewnątrz.
A czasami spotkanie z przelatującym bocianem, bo mistrzami nawigacji i takiego wyczucia wiatru są bociany i ptaki, które latają na duże odległości, mając do dyspozycji tylko swoje własne skrzydła.
No, natury nigdy nie pokonamy, jeśli chodzi o wynalazki człowieka. Tak, zawsze podziwiałem, jak ptaki krążą, myślę, że jako, to szybownicy.
Jak odlatują.
Tak, kręcą po prostu jak szybowiec.
Kiedy pan się w balonach zakochał?
No, bardzo późno. Miałem 50 lat, jak zrobiłem licencję. Teraz mam chyba 10 więcej, tak według mojej oceny. No i w zasadzie osiągnąłem wszystko, co mogłem. No, chyba osiągnąłem swój poziom niekompetencji. Już więcej, że tak powiem, nie mogę już więcej osiągnąć. Osiągnąłem największe, zwyciężyłem w najważniejszych zawodach balonowych, a może i lotniczych na całym świecie. To naprawdę
jest. A ile załóg startowało?
W tym roku 20, najwięcej startowało 26. Też brałem udział w tych zawodach, zająłem 6. miejsce wtedy.
Puchar Gordona Bennetta. Ponieważ pan wygrał i polska załoga wygrała, to teraz my, Polacy, pan, jesteście organizatorami kolejnego pucharu. Ta organizacja już się rozpoczęła?
Tak, już się rozpoczęła. No, nie mamy żadnego doświadczenia, bo ostatni puchar Gordona Bennetta, który żeśmy organizowali, miał się odbyć we Lwowie w 1939 roku. Niestety się nie odbył z wiadomych przyczyn. I to jeszcze we wrześniu. Natomiast jest to bardzo trudne zadanie. Na razie jesteśmy na etapie wyboru miasta. Będzie to gdzieś miasto najprawdopodobniej na Dolnym Śląsku, dlatego że to są Mistrzostwa Świata w lotach długodystansowych, w związku z czym największy dystans przy przeważających wiatrach w Polsce można osiągnąć właśnie z Dolnego Śląska.
Ale nie ma niebezpieczeństwa, że człowiek wyląduje nagle na środku morza? Dlaczego wylądował pan w tym miejscu, w którym wylądowaliście, a nie polecieliście kawałek dalej?
No, kalkulacja. Pokonaliśmy wszystkich tak 2 godziny przed lądowaniem. Wiedzieliśmy, że co najmniej zajęliśmy 2. miejsce. To co najmniej trzeba było przeliczyć, czyli zobaczyć, goniła nas załoga niemiecka, która była od nas około 6 godzin, jakieś 300 kilometrów i trzeba było 400. I trzeba było tak wykalkulować, żeby znając, jakie kierunki wiatru może mieć załoga niemiecka, żeby oni nie byli w stanie polecieć dalej niż my. I my żeśmy tą odległość graniczną dla załogi niemieckiej przekroczyli o 5 kilometrów. A byliśmy naprawdę krańcowo zmęczeni. Ostatnia noc, kiedy wilgoć zbierze się już, cały czas jesteśmy ubrani w kurtki puchowe, kiedy ta wilgoć wniknie do środka tego puchu, przewodnictwo ciepła jest tak duże, że cali drżyliśmy z zimna. Nie możemy zapalić żadnego piecyka, bo nad głową mamy 1000 m3 wodoru. W związku z powyższym po prostu trzeba cierpieć.
I to cierpienie się opłaca.
Niezwykle.
Jak można pomóc w organizacji? Czy w ogóle można pomóc w organizacji?
Naszym największym marzeniem to jest to, żeby powstała jakaś stała infrastruktura do napełniania balonów. wodorem. My musimy jeździć na treningi 1300-1500 kilometrów do Niemiec, żeby kilka razy w roku się przelecieć tym balonem gazowym. To jest niezwykły wysiłek, nie tylko finansowy, ale wszystkim organizacyjny. Trening oznacza tydzień z życia. Bo trzeba pojechać do Gladbeck, trzeba czekać na odpowiednią pogodę i polecieć. Mamy nadzieję, że w wyniku tego, że w Polsce będzie organizowany Puchar Gordona Bennetta, powstanie ta stała infrastruktura, no i wszystkich namawiamy do tego, żeby nam kibicowali. Trzeba dodać, że to zwycięstwo w stuleciu niepodległości nam przyszło zrobić.
Ilu baloniarzy jest w Polsce?
Około 150 licencji, czynnych licencji gazowych na razie 5. Czyli licencji latania na tych balonach, na których wygraliśmy. Kiedyś byliśmy w tym sporcie potęgą światową. Chcemy to odbudować. Latanie na gazie jest najprzyjemniejszym sportem balonowym. Jest kompletna cisza, ale taka kompletna, że na 2 kilometrach słychać, jak pies szczeka na dole.
Bo ten tak się rozchodzi dźwięk, że rzeczywiście można podsłuchiwać rozmowy, które prowadzą gospodarze na podwórkach.
Dokładnie tak. Wielokrotnie tego doświadczyłem. I teraz lecąc nad Szwajcarią na wysokości 3 kilometrów słyszałem dzwonki krów z całej okolicy, czyli tam nie jest 50 kilometrów. Po prostu kanonada dzwonków wieczorem. Wspaniała rzecz.
No to może zaczniemy latać balonami. Myśli pan, że transmisja radiowa z balonu przez telefon komórkowy, przez system Lucy jest możliwa?
Tak. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie, żeby opowiedzieć dźwiękiem lot balonu. Który odbywa się w kompletnej ciszy, szczególnie gazowego.
Wtedy trzeba opowiedzieć o swoich własnych myślach, czyli te myśli trzeba mieć.
Wspaniały pomysł.
Pożyjemy, zobaczymy, może i to osiągniemy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pierwsze, mam nadzieję, nie ostatnie spotkanie. Jacek Bogdański, zwycięzca Pucharu Gordona Bennetta, był gościem Poranka na zegarze. Godzina 9:48. A gościem Poranka Wnet jest Piotr Jegliński, wydawca edycji spotkania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przedostał się pan przez Marsz Żółtych Kamizelek i widział pan Marsz Żółtych Kamizelek po ulicy Marszałkowskiej dziś tu w Warszawie. Czy nie dojrzał pan?
Nie, jeszcze nie dojrzałem. I dzięki Bogu.
Bo przed chwilą widzieliśmy przez okno, jak zbierają się protestujący rolnicy. To ma być zagajenie do rozmowy na temat tego, co pan sądzi o tym, co w Polsce się dzieje. Zaczynamy. Śmiałą opowieść Piotra Jeglińskiego. Taki felieton Piotra Jeglińskiego w Poranku Wnet.
Nie wiem, czy to tak można mówić. Czy tu cenzury nie ma, czy też nie cofną potem koncesji radiu, albo będą jakieś kłopoty. Panie redaktorze, czy można mówić prawdę?
Można.
Czy prawda zabija?
Prawda wyzwala z tego,
wyzwala,
z tego
tak
co
mówią.
Wiem, że prawda cię wyzwoli, więc śmiało możemy do tego przystąpić. Od którego punktu byśmy rozpoczęli?
No, od którego punktu? Zacznijmy może od tych żółtych kamizelek francuskich, bo to zjawisko jest nie tylko we Francji, już w tej chwili we Włoszech również. To jest zjawisko bardzo ciekawe, gdzie po raz pierwszy chyba w historii rewolucja czy chaos idzie z prowincji do stolicy Francji. Dotychczas było tak, że to w stolicy Francji zaczynały się wydarzenia, które potem się rozszerzały na prowincję, a teraz jest odwrotnie. No, różne są tezy. Jedni mówią, że pomagają temu portale społecznościowe. Inni mówią, że 400 kont zlokalizowały władze francuskie na terenie Federacji Rosyjskiej. Jest niewątpliwe, że tutaj czuć palec Moskwy również w tym. Tak jak Anglicy potwierdzili, że była ingerencja w sprawy Brexitu i nawet specjaliści oceniają to na 1-1,5%, być może, no nie mówiąc już o różnych sprawach, które miały miejsce w związku z wyborem Trumpa, prawda? No, w Polsce jeszcze tak nie jest, chociaż ten chaos również, który obserwujemy, ta jakaś nieprawdopodobna frustracja, bym tak powiedział, bo nienawiść jest objawem pewnej frustracji, głębokiej frustracji, to myślę, zadaję sobie pytanie, czy też nie ma udziału w tym państw zewnętrznych. Przypomina mi to czasami, jak czytam, co się działo w pierwszej Rzeczpospolitej, końcówka XVIII wieku, mniej więcej bardzo podobne bardzo podobna atmosfera panowała, kiedy walczyły z sobą tutaj różne stronnictwa i nie mogły dojść do porozumienia, bo nikt nie miał na tyle siły, żeby narzucić swoją wolę, no to wtedy odwoływano się do pewnej potęgi zewnętrznej, prawda? No dziś jest trochę podobnie, chociaż może nie jest jedna potęga zewnętrzna, no ale niewątpliwie jest, centrum polityczne jest też poza granicami kraju. Więc nie da się tej teorii odrzucić. Można też gdybać, ja sądzę, że zamęt w Rzeczpospolitej jest na rękę naszym odwiecznym przyjaciołom, w cudzysłowie. Także to, co się dzieje, mnie nienawidzi, choć mnie nie dziwi, natomiast po prostu zastanawiam się, co się stało z wieloma ludźmi. Spotykam bardzo wiele osób i to często moich dawnych przyjaciół i zachowujemy się jak Chińczycy. Kłaniamy się, uśmiechamy się do siebie i wypowiadamy nic nieznaczące słowa. Nie ma mowy o żadnej głębokiej dyskusji czy rozmowie.
I ten rozbrat, ta przepaść jest rosnąca, a nienawiść zwiększająca.
No niestety, muszę powiedzieć, jest to zjawisko, które powinno być tutaj badane też i przez psychologów, socjologów i tak dalej. No ale wszyscy, szczególnie nie było mnie w kraju, kiedy było zabójstwo prezydenta miasta Gdańska. No, obserwowałem to z daleka i muszę powiedzieć, to jest w ogóle wszystko jakieś, wszystko co się dzieje jest przerysowane. Reakcje na tą śmierć tragiczną i straszną, niepotrzebną, też były przerysowane i w jedną i w drugą stronę. U nas generalnie te nastroje się przechylają albo w lewo, albo w prawo. Nie ma jakiegoś zdrowego centrum i wydaje się, że jak czytam pisma w tej chwili, czy oglądam portale, to powiem szczerze, że zupełnie nie mam co czytać. Wszędzie jest to samo. A ten temu dokopał, a ten temu coś powiedział brzydkiego, a to się to stało. Po prostu to. A jest też taka teoria, że tak się prowadzi wojnę hybrydową, żeby wrzucać takie ilości informacji różnych, że po pewnym czasie społeczeństwo otępieje, głupieje i przestaje w ogóle reagować na cokolwiek i wtedy dopiero mogą rodzić się bardzo poważne zagrożenia.
Tym bardziej, że świat dookoła się zmienia i prowadzi, właściwie jest moment geopolitycznie czy politycznie na świecie bardzo ważny.
No bardzo, bardzo ważny, dlatego że z jednej strony mamy Rosję prężącą muskuły, która jest już w tej chwili bardzo groźnym nieprzewidywalnym państwem, ale drugiego szeregu potęgą. Tak można nazwać, bo w zasadzie w tej chwili świat jest znowu właśnie jednobiegunowy, ale wyrasta wielka potęga Chiny. I Chiny mogą być ogromnym, mogą dokonać wielkich przetasowań w tej globalnej polityce. No poza tym basen Morza Śródziemnego, te ogromne problemy z uchodźcami. W tej chwili mało się wie, ale prawdopodobnie jakoś nie słyszy się już o ucieczkach, czy też emigrantach na przykład z Libii, ponieważ wybrzeża Libii opanowane są i pilnowane przez tak zwane Honorable Société, czyli mafię sycylijską. Prawdopodobnie rząd włoski dogadał się po cichu, takie są teorie i to często to można przeczytać, dogadał się z mafią, podobnie jak Amerykanie w czasie lądowania na Sycylii w 1944 roku, i to mafia zapewnia pewną stabilizację tego wybrzeża, bo nagle okazało się, że można kontrolować wypływ, prawda? Tak można powiedzieć, gigantycznej emigracji z Libii.
Bliższa ciało koszula, co pan sądzi o tym, co dzieje się w obozie władzy?
To jest pytanie tak jak w Totolotka. Z odpowiedzią trafić jest bardzo trudno. Ja myślę, że wszystkie obozy i władzy, i opozycji zajęte są jakimiś idiotycznymi potyczkami, walkami wewnętrznymi, zupełnie nieistotnymi w tym globalnym świecie. I to jest bardzo, bardzo przykre, dlatego że nasza polityka zagraniczna, zresztą widać, no nie chciałbym używać ostrych słów, ale jest bardzo mało twórcza. Widać, co się dzieje na placówkach. Ja obserwuję takie państwa jak Francja, Belgia czy inne. Słyszę też to, co się dzieje w Niemczech i tak dalej. No po prostu obsady są tragiczne. Nie ma ludzi, po prostu nie ma ludzi, albo po prostu nie dopuszcza się ludzi, którzy mogliby coś dla kraju robić. Nie wiem, czy to jest kwestia, że przecież w MSZ-cie do tej pory nie było przeglądu kadr, mówiono o ustawach dezubekizacyjnych, mówiono o wielu rzeczach i cały czas jest po staremu, prawda? Tylko się mówi, biadoli i tak dalej. No, obecnie w Europie powstaje twarde jądro. Niemcy i Francja. I teraz my mamy potężny dylemat, bo tak naprawdę stosunki polsko-francuskie są nijakie.
Tu postawimy trzy kropki. Słyszymy chyba trąbki, które dobiegają z ulicy Marszałkowskiej. No, zobaczymy, co nam dzisiejszy dzień przyniesie i opowiemy o tym, ale już nie w Poranku Wnet, bo jest godzina 10:00. Piotr Jegliński, jakaś nowa książka w edycji Spotkania?
No, tak, szykujemy nową książkę teraz po książce W trzech wojnach Romana Potockiego szykujemy wspomnienia jego kuzyna, dyplomaty Jerzego Potockiego, który był pierwszym posłem Rzeczpospolitej w Ankarze u Atatürka. Będą to bardzo ciekawe wspomnienia.
I na książkę czekamy. Serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, w Radiu Wnet. Piotr Jegliński, bardzo panu Jackowi Bogdańskiemu też dziękuję. Z uwagą przysłuchiwał się temu, co mówił Piotr Jegliński, i z myślami, ale tymi myślami może się podzielić z nami w przyszłości. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą, a w internecie obejrzą państwo dzisiejszy poranek, dlatego że Konrad Tomaszewski sfilmował nasze rozmowy. To na YouTubie. Za chwilę w studio pojawią się radioaktywni. Proszę zostać z Radiem Wnet. Radio Dwóch Stolic. Radio Dwóch Prędkości.